Na ile poważnie należy traktować przewidywania tych, którzy wieszczą rychłą agresję Rosji na państwa NATO? Były zastępca dowódcy sojuszu w Europie wydał książkę, w której opisuje fikcyjny, choć jak przekonuje oparty na zdobytej wiedzy i osadzony w rzeczywistym kontekście, scenariusz wydarzeń na najbliższe miesiące. Zgodnie z nim w ciągu pół roku miałoby dojść do ataku rosyjskiej armii na kraje bałtyckie. Z generałem Richardem Schireffem rozmawia Marcin Gutowski.
Trudno czyta się pańską książkę, bo wyrywa ona ze strefy komfortu, odbiera poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że żyjemy w takiej części świata, której nie zagraża zbrojna agresja.
I właśnie o to chodzi. Ta książka została napisana jako wezwanie do przebudzenia. Chcę podkreślić, że utrzymanie pokoju, którym w zachodniej Europie cieszymy się od ponad 70 lat, wymaga wytężonej pracy, dbałości o niego, a do tego potrzeba czasu, wysiłku i pieniędzy. Do tego wzywam, by obudzić się i działać.
Kogo chce pan budzić?
Chcę obudzić NATO, ale przede wszystkim chcę zainteresować przeciętnego czytelnika, który niekoniecznie interesuje się obronnością. Przekonać zwykłych obywateli, że ma ona wielkie znaczenie i jest pierwszym obowiązkiem władz państwowych. W Europie ograniczyliśmy obronność i wydatki na nią. Zrobiliśmy w tej dziedzinie tak mało, jak tylko się dało. Tymczasem to jest nasza polisa ubezpieczeniowa. Musimy teraz opłacić składkę.
Pisze pan, że w maju przyszłego roku Rosja zaatakuje państwa bałtyckie. Czy ten scenariusz jest realistyczny?
Myślę, że to zdecydowanie możliwe. Nie zaglądam w kryształową kulę i nie przewiduję przyszłości, ale przez ostatnie dwa lata na świecie obserwujemy stale wzrastające napięcia, szczególnie między Rosją a szeroko pojętym Zachodem. Obserwujemy regularne naruszenia przestrzeni powietrznej i cykliczne manewry dziesiątków tysięcy oddziałów demonstrujących gotowość bojową. Byliśmy świadkami ćwiczeń na wypadek ataku nuklearnego, w których wzięło udział 40 milionów Rosjan. To wszystko pokazuje, jak napięcie wzrasta. Do tego należy dodać sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie można przecież wykluczyć, że zapłon nastąpi w Syrii. Umiejscowiłem akcję książki w 2017 roku, bo przedstawiony w niej scenariusz jest całkowicie wiarygodny.
Ale czy NATO i zachodnie rządy wystarczająco wyraźnie dostrzegają ten mechanizm narastających napięć?
Po pierwsze, uważam, że NATO go widzi. Podczas walijskiego szczytu sojuszu w 2014 roku rozpoznano, że konieczne są środki zapobiegawcze. Stworzono więc wiele narzędzi dających krajom wschodniej flanki zapewnienie, że bezpieczeństwo jest ważne.
To wystarczy?
Nie sądzę, ale widzieliśmy też postanowienia tegorocznego szczytu w Warszawie. Czy one są wystarczające? Też mi się nie wydaje. Decyzja o rozmieszczeniu 4 batalionów w krajach bałtyckich i Polsce Wschodniej to dobry początek, ale to, czego potrzebujemy, to rzeczywista, zdolna do odstraszenia obecność wojskowa w tym regionie. To wymaga zwiększenia liczebności i siły bojowej tych oddziałów. Tymczasem minęły 4 miesiące od warszawskiego szczytu i nie widać żadnych działań w tej sprawie. Powiedziano, że bataliony zostaną rozmieszczone wiosną przyszłego roku, ale to, no cóż, dość powolne procedury. 9 miesięcy na rozlokowanie tak niewielkich sił to nie pozostawia zbyt dobrego wrażenia. Na to powinno działać o wiele lepiej.
Załóżmy na moment, że pański pesymistyczny scenariusz się sprawdzi i dojdzie do agresji na kraje bałtyckie lub Polskę. Jak zachowa się NATO? Myśli pan, że pomoże zaatakowanym sprzymierzeńcom?
Tak myślę. Artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego jasno mówi, że członkowie sojuszu są zobowiązani do pomocy zaatakowanemu sojusznikowi.
To jest teoria, a jaka będzie praktyka?
Tak, oczywiście to teoria, ale choć krytykuję NATO i jego skuteczność działania, myślę, że przyjdzie z odsieczą. Choć może nie przesadnie prędko. A gdyby NATO zawiodło, to straciłoby rację bytu. Zwycięstwem NATO będzie zatem skuteczne doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie potrzeby przywoływania artykułu 5.
Zatem co konkretnie powinien zrobić sojusz, by zapobiec takiemu rozwojowi wypadków?
Po pierwsze, NATO musi zrozumieć, co artykuł 5 oznacza w XXI wieku. W świecie hybrydowych, asymetrycznych działań wojennych, wojennych prowadzonych niekonwencjonalnymi narzędziami. Tak jak widzieliśmy to na Krymie, gdzie Rosja posłużyła się nimi bardzo, ale to bardzo skutecznie. To pierwsza rzecz, z którą NATO musi umieć sobie radzić. Druga to skuteczne siły na wschodniej flance. Co najmniej brygada różnych rodzajów wojsk z czołgami, śmigłowcami bojowymi, inżynierami, logistyką. Trzecia sprawa to poważne, przećwiczone i sprawdzone rezerwy wojsk NATO, które mogą być natychmiast zmobilizowane, bo czas będzie miał krytyczne znaczenie. Czwarty wskaźnik to wydatki na armię. Większość krajów nawet nie zbliża się do poziomu 2% PKB przeznaczonych na obronność, choć wszystkie się do tego zobowiązały jako członkowie sojuszu. To sprawia, że Europa całkowicie zależy od Stanów Zjednoczonych. Słyszeliśmy, co mówił pan Trump o tym, że kraje europejskie powinny teraz liczyć same na siebie. To byłaby katastrofa, gdyby Amerykanie faktycznie pozostawili europejską obronność samą sobie.
A jeśli NATO zawiodłoby w realizacji wszystkich tych spraw, czego powinniśmy się obawiać tutaj w Polsce? Jakie jest nasze miejsce w tym czarnym scenariuszu?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby nie kierować się strachem. Należy być ambitnym i zdeterminowanym, naciskać na liderów, by stawiali sprawę wydatków na armię i sojusznicze zobowiązania na pierwszym miejscu. Polska powinna być czujna i zaniepokojona, ale nie pełna obaw. Znam polską armię bardzo dobrze i jestem pełen uznania dla niej. Polska nie musi się bać.
Ale skoro powinniśmy być przygotowani na wszystkie możliwości, nawet te najgorsze, to kiedy musimy tę gotowość osiągnąć?
Musimy być gotowi niezwłocznie. Wystarczy wspomnieć, w jakie osłupienie wprawił nas sposób, w jaki zajęto Krym. Takie wydarzenia wielokrotnie miały miejsce. Sposobem na ograniczenie ryzyka ich ponownego wystąpienia jest poważne wzmacnianie obrony zgodnie z rzymskim zawołaniem. Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny.
Prepare for war. And the last question. Why is Russia doing this?
Ostatnie pytanie. Dlaczego Rosja to robi? Z powodu szaleństwa liderów, czy z ich desperacji wywołanej chociażby fatalną sytuacją gospodarczą kraju?
I don't think they're crazy. Nie sądzę, że oni są szaleni. Rosja staje się coraz bardziej agresywna i ekspansywna z powodu wielu czynników. Skupiłbym się na tamtejszym nacjonalizmie, który stał się substytutem dawnych ideologii. Ważną rolę odgrywa też tradycyjny lęk przed zagrożeniem ze strony Zachodu. Sądzę, że pierwszorzędnym celem rosyjskiego prezydenta jest przywrócenie Rosji statusu wielkiego mocarstwa. Władze na Kremlu chcą osiągnąć własne bezpieczeństwo poprzez dominację nad państwami w regionie. Pojawiają się głosy wzywające do stworzenia nowego podziału wpływów, nowej Jałty, jako gwarancji stabilności bezpieczeństwa w Europie. Chyba nie muszę wyjaśniać polskim słuchaczom, jak straszne są to słowa. To XIX-wieczny imperializm przekonywał, że droga do spokoju prowadzi przez kontrolę nad sąsiadami. W XXI wieku takie myślenie jest nie do przyjęcia. Dlaczego więc Rosja się do tego posuwa? Prawdę mówiąc, myślę, że także z powodu swojej słabości. Na Kremlu zdają sobie sprawę, że ekonomia jest w opłakanym stanie, a Putin musi utrzymywać poparcie poprzez karmienie narodu opowieścią o Wielkiej Rosji. Ale to nie tylko wizerunek, to jest naprawdę groźne. Właśnie dlatego potrzebujemy skutecznej obrony i systemu odstraszania.
Generał Sir Richard Shirev w rozmowie z Marcinem Gutowskim.